Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. The Enigma of Reason, autorstwa Hugo Merciera i Dana Sperbera, to książka z pogranicza psychologii poznawczej, filozofii umysłu i teorii ewolucji. Autorzy podejmują pozornie prosty problem. Skoro rozum ma prowadzić ludzi do trafniejszych przekonań i lepszych decyzji, dlaczego tak często wzmacnia błędy? Uprzedzenia oraz źle uzasadnione opinie. Zamiast traktować te słabości jako wadliwe wykonanie zasadniczo indywidualnej zdolności, proponują inną interpretację. Ich zdaniem rozum ewoluował przede wszystkim po to, by działać między ludźmi, uzasadniać własne działania, przekonywać innych oraz oceniać cudze argumenty. Książka rozwija tę tzw. interakcjonistyczną teorię rozumowania, opierając się na badaniach nad wnioskowaniem, argumentacją i współpracą społeczną. Jej celem nie jest instruktaż formalnej logiki, lecz wyjaśnienie, po co ludziom potrzebne są uzasadnienia i dlaczego samotne rozważanie spraw bywa zawodne. Podczas gdy dobrze prowadzona wymiana argumentów może istotnie poprawiać zbiorowe osądy. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, podwójna zagadka ludzki rozum jest zarazem wyjątkowy i zawodny. Punktem wyjścia książki są dwie trudności dla tradycyjnego obrazu rozumu. Pierwsza dotyczy ewolucji. Jeżeli rozumowanie byłoby ogólnym narzędziem, które po prostu zwiększa skuteczność pojedynczego organizmu, należałoby oczekiwać jego szerokiego występowania u innych zwierząt. Druga dotyczy codziennego doświadczenia i wyników psychologii. Ludzie potrafią budować szczegółowe uzasadnienia dla poglądów błędnych. Ignorują niewygodne dane i z dużą pewnością bronią stanowisk, których wcześniej nie sprawdzili. W drastycznym ujęciu wygląda to jak poważna usterka mechanizmu służącego poznaniu prawdy. Mercier i Sperber twierdzą, że zagadka słabnie, gdy zmieni się pytanie o funkcję rozumu. Nie chodzi przede wszystkim o to, by jednostka od zera wyprowadzała najlepsze wnioski. Chodzi o funkcjonowanie w środowisku intensywnej współpracy, komunikacji i wzajemnej zależności. Człowiek musi umieć podać innym powody swoich decyzji, rozpoznać, czy cudze wyjaśnienie zasługuje na zaufanie, a także negocjować wspólne działania. W takim środowisku zdolność argumentowania ma wyraźną wartość, nawet jeśli nie gwarantuje bezstronności podczas samotnego myślenia. To przesunięcie perspektywy jest centralne dla całej książki. Autorzy nie zaprzeczają, że rozum pomaga rozwiązywać problemy. Utrzymują natomiast, że jego najbardziej charakterystyczne właściwości, w tym skłonność do obrony własnego stanowiska, są lepiej wyjaśniane przez społeczną funkcję argumentacji niż przez model rozumu jako uniwersalnego, prywatnego kalkulatora prawdy. Po drugie, rozum tworzy powody, a niekoniecznie pierwotne decyzje. Ważne rozróżnienie autorów dotyczy rozumu jako zdolności poznawczej oraz powodów, czyli komunikowalnych uzasadnień. Człowiek może podjąć decyzję dzięki intuicji, nawykowi, percepcji lub wiedzy zdobytej wcześniej, a dopiero potem sformułować zdanie wyjaśniające, dlaczego postąpił właśnie tak. To nie oznacza automatycznie, że każde uzasadnienie jest nieszczere. Oznacza raczej, że świadome argumentowanie często nie jest pierwszym źródłem działania, lecz sposobem przedstawienia go sobie i innym. Ta teza pozwala inaczej spojrzeć na powszechne przecenianie introspekcji. Gdy ktoś potrafi płynnie opowiedzieć o motywach własnego wyboru, łatwo uznać, że relacja dokładnie ujawnia proces, który do niego doprowadził. Mercier i Sperber wskazują, że rozumowanie bywa uruchamiane po fakcie, aby uzasadnić już przyjętą ocenę. Dlatego samo posiadanie argumentu nie jest jeszcze dowodem, że stanowisko zostało wypracowane bezstronnie. Jednocześnie książka nie sprowadza ludzi do istot całkowicie nieracjonalnych. Uzasadnienia mają realne konsekwencje społeczne. Pozwalają innym pytać o przesłanki, wskazywać luki i porównywać konkurencyjne propozycje. Największa wartość rozumu ujawnia się więc nie wtedy, gdy człowiek bez końca wzmacnia własną pierwszą intuicję, lecz gdy jego racje stają się przedmiotem kontroli ze strony osób dysponujących inną wiedzą i innymi interesami. To właśnie możliwość publicznej oceny powodów nadaje argumentacji poznawczą użyteczność. Po trzecie, błąd potwierdzenia jako element społecznego podziału pracy poznawczej. Jednym z najbardziej prowokujących wątków książki jest interpretacja błędu potwierdzenia. Zwykle opisuje się go jako skłonność do wyszukiwania argumentów zgodnych z własnym poglądem i pomijania informacji, które mu przeczą.
Drobiu w warunkach indywidualnego namysłu jest to rzeczywiście kosztowny człowiek. Może selekcjonować dane, chronić wygodną opinię i utwierdzać się w pomyłce.
Mercier i Sperber nie próbują zaprzeczać temu zagrożeniu. Pytają jednak, dlaczego tak trwała i powszechna skłonność miałaby istnieć, gdyby była wyłącznie wadą.
Ich odpowiedź wiąże się z argumentacją między ludźmi. Kiedy jednostka ma uzasadnić swoje stanowisko, przydatne jest dla niej znajdowanie racji na jego rzecz.
Z kolei odbiorcy nie muszą biernie przyjmować tych racji. Mogą być bardziej krytyczni, żądać dowodów, ujawniać pominięte informacje i przeciwstawiać własne argumenty.
W WG idealizowanym sensie powstaje podział pracy. Jedna strona przedstawia obronę tezy, druga testuje jej słabości. Mechanizm ten działa jednak tylko pod określonymi warunkami.
Grupa potrzebuje rzeczywistej różnorodności opinii, swobody kwestionowania oraz norm, które premiują jakość uzasadnienia, a nie samą lojalność wobec obozu. Jeżeli wszyscy uczestnicy dzielą tę samą motywację i wzajemnie nagradzają potwierdzanie wspólnego stanowiska, błąd potwierdzenia może eskalować.
Książka pokazuje więc, dlaczego debata nie staje się automatycznie racjonalna przez sam fakt, że jest debatą. Jej wartość zależy od sposobu zorganizowania krytyki. Po czwarte,
argumentacja wyjaśnia zarówno rozsądne ustalenia, jak i racjonalizowane nonsensy. Interakcjonistyczna teoria pozwala autorom wyjaśnić paradoks.
Drut, którym ta sama zdolność wspiera naukę, współpracę i rozwiązywanie trudnych problemów, ale też umożliwia produkowanie pozornie logicznych uzasadnień dla fałszu.
Rozum nie jest według nich bezpośrednim gwarantem prawdziwości każdej myśli.
Jest narzędziem wytwarzania i oceniania racji, a jego efekty zależą od jakości informacji, kompetencji uczestników oraz sytuacji społecznej, w której przebiega wymiana argumentów.
Darwuje odosobnieniu łatwo wykorzystać rozum do racjonalizacji.
Osoba przywiązana do decyzji może sprawnie znajdować argumenty obronne, nie zadając sobie równie intensywnie pytania, co przemawia przeciwko niej.
Taka asymetria tworzy wrażenie przemyślania bez rzeczywistego testu alternatyw.
Autorzy podkreślają jednak, że ten sam materiał argumentacyjny może zostać poddany skutecznej ocenie przez innych. Odbiorca nie musi bronić decyzji nadawcy, dlatego ma większą motywację, by sprawdzać dowody, wykrywać niespójności i odrzucać słabe wyjaśnienia.
Z praktycznego punktu widzenia wynika stąd ostrożność wobec samej elokwencji. Długie, pewne siebie i pozornie spójne wyjaśnienie nie powinno być mylone z dobrym rozumowaniem.
Należy pytać, jakie są jego przesłanki, jakie alternatywy odrzucono i czy niezależne osoby miały możliwość je zakwestionować.
Książka broni znaczenia argumentów, ale zarazem odrzuca naiwną wiarę, że argumentowanie samo z siebie oczyszcza myślenie z błędów.
Na koniec, lepsze decyzje wymagają krytycznej wymiany, nie samotnej refleksji. Najbardziej użyteczna konsekwencja książki dotyczy projektowania rozmów i procesów decyzyjnych.
Jeśli rozumowanie jest szczególnie skuteczne w wymianie między ludźmi, nie wystarczy zachęcać jednostki do dłuższego namysłu.
Trzeba tworzyć sytuacje, w których przedstawiane powody spotykają się z kompetentną, niezależną krytyką.
Dotyczy to zespołów zawodowych, nauki, instytucji publicznych i zwykłych sporów. Dobra dyskusja nie polega na tym, że wszyscy szybko osiągają zgodę, lecz że odmienne stanowiska mogą ujawnić założenia oraz słabe punkty propozycji.
Mercier i Sperber nie przedstawiają prostego przepisu na usunięcie uprzedzeń. Ich analiza sugeruje raczej, że należy rozdzielać role i interesy poznawcze.
Ktoś przygotowujący rozwiązanie będzie zwykle naturalnie widział jego zalety.
Potrzebna jest więc osoba lub grupa, która ma mandat, wiedzę i wystarczającą niezależność, by badać koszty, kontrprzykłady oraz lepsze alternatywy.
Krytyka ma służyć poprawie wspólnego osądu, a nie jedynie publicznemu zwycięstwu. W tym sensie książka łączy psychologię rozumowania z refleksją nad instytucjami.
Nauka, procedury recenzowania, debata i konsultacje mogą wykorzystywać społeczne zalety rozumu, ale tylko wtedy, gdy zachowują standardy dowodowe i dopuszczają realny sprzeciw.
W środowiskach zamkniętych, gdzie podważanie stanowiska jest karane, argumentacja łatwo staje się narzędziem obrony tożsamości grupowej.
Rozum nie jest więc niezależnym lekarstwem na zbiorowe błędy.
jest zasobem, którego skuteczność wymaga odpowiedniej organizacji dialogu. Podsumowując, The Enigma of Reason warto polecić czytelnikom zainteresowanym psychologią poznawczą, filozofią, ewolucją człowieka oraz mechanizmami sporów publicznych.
Będzie szczególnie cenna dla osób, które chcą zrozumieć, dlaczego wykształcenie, inteligencja i zdolność logicznego formułowania zdań nie chronią automatycznie przed uprzedzeniami.
Autorzy nie oferują pocieszającej wizji człowieka jako samotnego, bezstronnego badacza rzeczywistości. Zamiast tego pokazują, że nasze uzasadnienia są głęboko związane z relacjami społecznymi, potrzebą współpracy i koniecznością wzajemnej kontroli.
Intelektualną korzyścią z lektury jest zmiana sposobu interpretowania błędów poznawczych. Nie są one tu jedynie listą defektów, które trzeba indywidualnie przezwyciężyć siłą woli.
Stają się wskazówką co do funkcji rozumu i warunków, w których działa on dobrze lub źle. Praktycznie książka pomaga ostrożniej oceniać własne pewne uzasadnienia.
Lepiej rozumieć wartość rzeczowego sprzeciwu oraz projektować dyskusje tak, by nie nagradzały wyłącznie zgodności.
Na tle wielu książek o racjonalności wyróżnia ją ambitna, spójna teza funkcjonalna.
Zamiast głównie uczyć czytelnika, jak unikać konkretnych błędów, Mercier i Sperber próbują wyjaśnić, dlaczego skłonność do takich błędów w ogóle powstała.
Łączą dane z psychologii, z ewolucyjną interpretacją argumentacji, a jednocześnie nie utożsamiają rozumu ani z czystą logiką, ani z prostą manipulacją.
To wymagająca, lecz klarowna propozycja dla każdego, kto chce poważniej myśleć o relacji między przekonywaniem, krytyką i prawdą.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Hugo Mercier, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.